Trudno mi jest powiedzieć, że minister obrony narodowej kłamie, dlatego że on przedstawił swoje oficjalne stanowisko w raporcie przedstawionym prezydentowi i trzeba uważać, że ten raport z jego pozycji jest dobry. Popełniono dwa duże błędy. Po pierwsze, nie szukano rakiety, po drugie, nie ostrzeżono ludzi, że taka rakieta w ogóle leci. To był intencjonalny nalot na Polskę. Nikt nie wie, czy to było przez pomyłkę, czy to było niechcący, ale jednak ta rakieta poleciała.
Z nami jest już komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24. Dzień dobry, panie komandorze, witam.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie komandorze, premier mówił o rakiecie, o balonach. Mamy też temat dronów ostatnio. No, ma to wszystko wspólny mianownik, chociaż nie jest to oczywiście jedna i ta sama sprawa, ale wspólny mianownik jest taki, że te problemy z powietrza do nas przychodzą. Więc zacznę od takiego pytania, panie komandorze. Czy my mamy systemy mogące przed takim zagrożeniem nas chronić i w zasadzie rzeczywistość no chyba już udziela negatywnej odpowiedzi na to pytanie, prawda?
Panie doktorze, my nigdy nie mieliśmy i nigdy nie będziemy mieli systemu, który będzie nas stuprocentowo chronił przed zagrożeniem z powietrza, bo to jest po prostu niemożliwe. Nie ma tego nawet Izrael. On też broni tylko pewnych wyspecjalizowanych miejsc, a jeżeli pocisk nie leci w kierunku miast, to wtedy te pociski nie są strącane ze względu przede wszystkim na koszty, a także ze względu na to, że tych rakiet jest zbyt mało. W związku z powyższym nie możemy mówić, że takiego systemu nie mamy, bo po prostu takiego systemu stworzyć nie można. Ale możemy reagować na zagrożenia z powietrza i to, w jaki sposób reagujemy, świadczy o tym, jak jesteśmy przygotowani do tego rodzaju zdarzenia. I tutaj pokazaliśmy zarówno w przypadku balonów, jak i w przypadku rakiet, jak i w przypadku dronów, że my po prostu na to nie jesteśmy przygotowani. Nie wynika to tylko z tego, że nie jesteśmy w czasie wojny, bo to jest oczywiście przykład tego, że rzeczywiście nie możemy podnieść do gotowości bojowej naszych systemów rakietowych, no bo jesteśmy w czasie pokoju. Jednak z drugiej strony sposób, w jaki my reagowaliśmy w momencie, kiedy się te problemy zaczęły i później, czyli odszukiwanie tej rakiety albo właściwie nieodszukiwanie tej rakiety, świadczy o tym, że chyba u nas jednak coś działa nie tak. A w każdym razie po tym, co powiedział pan premier, wydaje mi się, że chyba my żyjemy w różnych matrixach.
Ale to jeszcze, panie komandorze, do tych kwestii dowództwa, relacji Ministerstwo Obrony, generalicja, do tego jeszcze nawiążemy, a o tych sprawach jeszcze technicznych chciałbym porozmawiać, bo jeżeli chodzi o naszą ochronę, pan komandor mówił, że nie ma na świecie takiego systemu, który by w 100% chronił, no ale to jeszcze jest duża przestrzeń między żadnym systemem i takim, który chroni w 100%. Jest dużo odcieni szarości, także w tej sytuacji. Ja pamiętam na samym początku rosyjskiej agresji na Ukrainę z jednym z ministrów rozmawiałem, jak już wiadomo było, że właśnie obrona przeciwrakietowa jest tą słabością Ukrainy. O to Ukraina prosiła o ochronę ukraińskiego nieba i zapytałem w tym momencie, czym my tak naprawdę dysponujemy, jaka jest nasza obrona przeciwrakietowa, to powiedział, że długo nie będzie odpowiadał, w jednym słowie się zamknie i to słowo to było, nasza ochrona jest żadna. To panie komandorze, aż tak jest źle pana zdaniem? Jak to wygląda?
Nie jest tak źle, ponieważ nasza obrona przeciwlotnicza, jeżeli ona oczywiście zostałaby uruchomiona, ona obejmuje pewne obszary kraju i na przykład my jesteśmy w tej chwili w stanie obronić Warszawę, dlatego że w okolicach Warszawy rozstawiono nowoczesne systemy Patriot, czyli my na przykład obronimy się przed tymi działami.
One się później pojawiły, już po wybuchu wojny, prawda?
Tak, oczywiście, ale jednak to było w planach i my takie plany mamy cały czas do tworzenia tej wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej. Z tym, że tak jak podkreślam, ten wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej nigdy nie obejmie terenu całej Polski na wszystkich możliwych wysokościach, ponieważ pułap jest tu najważniejszy. Ja powiem dlaczego i myślę, że to należy wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlatego że bardzo wielu ludzi oszukuje, mówiąc na przykład, że radar ma zasięg 400 kilometrów. Pamiętajmy, że radar ma zasięg 400 kilometrów, ale tylko w odniesieniu do celów, które widzi. Widzi anteną. Czyli jeżeli mamy horyzont, a taki horyzont zawsze istnieje, bo fale radiolokacyjne poruszają się, znaczy przesuwają się właściwie torem prostoliniowym, w związku z powyższym to, co znajduje się poniżej horyzontu radarowego, jest niewidoczne. Przykład. Dla celów lecących na wysokości 100 metrów, radar normalnie widzący na odległości 400 kilometrów może te cele wykrywać na odległości 47 kilometrów, czyli 10 razy mniej. Wszystko zależy od wysokości i to samo odnosi się do systemów przeciwlotniczych. Co to znaczy? A to oznacza, że jeżeli byśmy chcieli na przykład chronić nasze polskie terytorium na wysokości 100 metrów, czyli przeciwko rakietom, które lecą na wysokości 100 metrów, a więc rakietom manewrującym, to musielibyśmy rozstawiać systemy przeciwlotnicze i systemy radiolokacyjne do wykrywania tych celów co 40 kilometrów. Czy to jest możliwe? No i możliwe. Biorąc pod uwagę rozmiar naszego terytorium, koszt radarów, koszt systemów rakietowych, to jest po prostu niemożliwe. Dlaczego? I co się wtedy robi? Najczęściej tworzy się bariery, które pozwalają, nie pozwalają przenikać takim środkom napadu powietrznego. Czyli na przykład my taką barierę moglibyśmy zrobić spokojnie koło na granicy Białorusi, na granicy Ukrainy. I druga sprawa, broni się tych najważniejszych centrów, tak jak Ukraińcy na przykład bronią Kijowa. Nikt nie zastanawia się, jak to się stało, że rakiety są strącane dopiero nad Kijowem, a nie wcześniej. Ano z bardzo prostej przyczyny, systemy obrony przeciwlotniczej ukraińskie zostały skupione właśnie do obrony Kijowa i do obrony najważniejszych miast. Natomiast to, co się dzieje tam w środku, no niestety tam się tej obrony zorganizować tak nie było może.
Ale ten progres, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest potężny, panie komandorze, prawda? Tam jest to, co się działo rok temu, a to, co się dzieje dzisiaj, to jest niebo a ziemia po prostu.
Oczywiście. Po pierwsze dlatego, że Ukraińcom udało się skupić w jednym systemie, czyli pod jednym dowództwem, bardzo dużo różnych systemów rakietowych. My pamiętajmy, że w systemie rakietowym obrony przeciwlotniczej Ukrainy znajdują się zarówno te systemy postsowieckie, które pozostały jeszcze po czasach sowieckich, które Ukraińcy potem sami przerabiali, ale także dostali na przykład w przypadku rakiet średniego zasięgu system Patriot, który my mamy, ale oprócz systemu Patriot mamy jeszcze system SAMP-T, który jest systemem francusko-włoskim i który także bardzo dobrze działa i służy do zwalczania rakiet na średnich dystansach. W związku z powyższym widać, my musimy połączyć w sobie, w sieci system 1, czyli system Patriot. Oni to zrobili z co najmniej trzema systemami. Jak widać, Ukraińcom się to udało zrobić. Oni są bardzo elastyczni, ale tak jak powiedziałem, po pierwsze robią to tylko w pewnych określonych miejscach i nigdy nie będą w stanie zorganizować takiej obrony przeciwlotniczej, żeby chronić wszystkie miasta, na przykład te nawet mniejsze miejscowości w terenie przygranicznym, bo to jest po prostu niemożliwe. No i najważniejsze, z naszej strony my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, lepszej od Ukrainy, że my zawsze możemy liczyć na pomoc sojuszników. Jesteśmy w NATO i to NATO może nam pomóc, o czym świadczył przykład Niemców, którzy w momencie, kiedy w Przewodowie spadła rakieta, od razu nam zaproponowali, że dadzą nam na naszą granicę systemy rakietowe Patriot. Myśmy z tego oczywiście nie skorzystali od razu, ale jednak to był duży błąd, dlatego że w ten sposób my możemy zwiększyć nasze możliwości, tak jak na przykład możemy zwiększyć ilość informacji o systemach, które nas atakują, korzystając na przykład z systemu AWACS natowskiego, który działa u nas, a ten system AWACS niestety nie działa w tym systemie automatycznym dla potrzeb Ukrainy. Także jesteśmy w lepszej sytuacji niż Ukraińcy, ale przed nami jest jeszcze długa praca.
To teraz o tym politycznym wymiarze, panie komandorze, porozmawiajmy całej sytuacji. Rakieta, las pod Bydgoszczą po wielu miesiącach, po tym jak, nie wiem, czy tam śnieg leżał w tym lesie pod Bydgoszczą, ale załóżmy, że trochę go było, śnieg się roztopił i dopiero została rakieta odnaleziona. Minister Obrony Narodowej mówi, że o sprawie nie wiedział. Tu mamy słowo przeciwko słowu. Pan komandor uważa, że mógł minister obrony narodowej nie być o tym poinformowany, nawet zważywszy, że tymi oficjalnymi kanałami do niego informacja nie dotarła, to są przecież też służby w wojsku. Służby, mówię o wywiadzie wojskowym. I przecież minister obrony narodowej powinien z tego źródła mieć też informacje, jeżeli nie z tych oficjalnych kanałów.
Panie doktorze, moim zadaniem jako dziennikarza branżowego, czyli takiego, który zajmuje się wojskiem, jest patrzenie bardzo uważnie na ręce tego, co robi resort obrony. Mhm. Ja to robiłem zarówno w poprzedniej ekipie, jak i robię w tej. Natomiast trudno mi jest powiedzieć, że minister obrony narodowej kłamie, dlatego że on przedstawił swoje oficjalne stanowisko w raporcie przedstawionym prezydentowi i trzeba uważać, że ten raport z jego pozycji jest dobry. Mhm. Natomiast ja bym powiedział jedną rzecz.
Ja też nie powiedziałem oczywiście, że minister kłamie, też nie mam absolutnie
dokładnie.
Takiej wiedzy, nie mogę tego stwierdzić, broń Boże.
Tak. I tego mi też nie wolno stwierdzić. Natomiast z punktu widzenia mojego doświadczenia operacyjnego, bo też służyłem jako oficer operacyjny w marynarce wojennej, w trzeciej flotyli okrętów. I powiem tak. Moim zdaniem jest to niemożliwe z technicznego punktu widzenia, dlatego że wszystkie działania, które realizują służby dyżurne operacyjne, te wszystkie działania są meldowane przełożonym. One są meldowane albo w sposób automatyczny, albo w sposób telefoniczny. I tutaj na linii telefonicznej mogło dojść do pewnej wymiany między Ministerstwem Obrony Narodowej a Dowództwem Generalnym Rodzaju Sił Zbrojnych i Szefem Sztabu Generalnego. I tam prawdopodobnie mogły zapaść decyzje. Ja mówię, mogły zapaść decyzje o tym, żeby nie nagłaśniać tej sprawy. Ja więc dlatego nie chciałbym się zajmować, kto ma rację, czy to generalicja ma rację, czy też Ministerstwo Obrony Narodowej ma rację. Z punktu widzenia mojego, czyli doświadczenia operacyjnego, uważam, że nie przekazanie takiej informacji do MON-u było, moim zdaniem, jest niemożliwe. Musiało to w jakiś sposób tam dojść. Natomiast minister twierdzi, że nie doszło. No i należałoby teraz sprawdzić. Znamy na razie zdanie jednej strony. Natomiast druga sprawa to, co pan powiedział, czy popełniono błąd. Popełniono błąd. Bez względu na to, kto jest za to winien, popełniono błąd, dlatego że tej rakiety nie szukano. My musimy cały czas pamiętać o tym, że myśmy nie wiedzieli, co wleciało na terytorium Polski. Tak naprawdę wiedziano jedynie, że to jest rakieta. Nie wiedziano, czy to jest rakieta uzbrojona, czy nieuzbrojona, oraz nie wiedziano, w jakim celu ta rakieta leci. W związku z powyższym, kiedy stracono ją z kontaktu z radaru, trzeba było ją szukać do skutku, tak jak w tej chwili szuka się tego balonu. To, że tego nie zrobiono, świadczy o, powiem takim szczerze, o takiej pewnej beztrosce, jeżeli chodzi o naszych przełożonych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Wojsku, ponieważ w tej rakiecie mogło znajdować się na przykład 300 kg ładunku wybuchowego, bo taka jest ta głowica bojowa, którą ta rakieta średnio przynosi. Te 300 kg po znalezieniu w lesie mogło spowodować bardzo duże straty, albo na przykład po uderzeniu w jakieś miasteczko. W związku z powyższym naprawdę przerwanie poszukiwań tej rakiety było największym błędem. Drugim błędem było to, że nie powiadomiono społeczeństwa o tym, że taka rakieta leci. Ja uważam, że zawsze trzeba informować o tym społeczeństwo i nie po fakcie, bo nikogo nie interesuje to. Mnie na przykład nie interesowało to, że taka rakieta leci, jestem zagrożony, a nie, że ta rakieta już spadła, bo mnie to w ogóle nie interesuje, że spadła. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby się schronić w momencie, kiedy ta rakieta leci. Jesteśmy w kraju przyfrontowym i powinniśmy być przygotowani na to, że takie przypadki mogą się zdarzyć, o czym zresztą u was chyba nawet ostrzegałem po wydarzeniu w Przewodowie. Dokładnie tydzień później myśmy rozmawiali na Super Expressie, rozmawialiśmy na temat tego, czy odmowa przyjęcia systemu Patriot niemieckiego to jest błędem. Ja powiedziałem, jest to ogromnym błędem i prawdopodobnie przekonamy się o tym, ponieważ niedługo taka sama sytuacja się może zdarzyć i rakiety znowu przeleżą przez polską granicę. Jak się okazało, pomyliłem się tylko 2 tygodnie. 2 tygodnie później rzeczywiście rakieta przeleciała. W związku z powyższym popełniono 2 duże błędy. Po pierwsze, nie szukano rakiety. Po drugie, nie ostrzeżono ludzi, że taka rakieta w ogóle leci.
No ale panie komandorze, gdyby nawet ten amerykański Patriot, przecież nie amerykański, tylko niemiecki, no produkcji amerykańskiej, ale ten niemiecki sprzęt i tak by przed tą rakietą z terytorium Białorusi chyba nas nie uchronił, prawda? Bo on miał stacjonować przy polsko-ukraińskiej granicy. Te baterie miały.
Ja to, że ten system Patriot ma, jeżeli Ukraińcy widzieli ze swojego terytorium tą rakietę, to znaczy, że nasze systemy rozwinięte wzdłuż granicy ukraińskiej też by tą rakietę widziały. Poza tym myśmy na radarach naszych widzieli tą rakietę. W związku z powyższym należy w taki sposób rozstawić nasze systemy przeciwlotnicze, aby ta bariera pomiędzy krajami toczącymi wojnę, a krajem, który jest w pokoju, żeby ta bariera była szczelna. Od tego są sojusznicy i sojusznicy zaproponowali nam taką pomoc. My tą barierę powinniśmy stworzyć nie tylko dla obrony własnego terytorium, ale także do obrony całego terytorium NATO. My musimy pamiętać, że rakieta, która przeleciała przez granicę i poleciała w stronę Polski, ma teoretyczny zasięg około 2000 kilometrów. Równie dobrze mogło spaść na terenie Polski, ale mogło spaść też na terenie Danii, na terenie Norwegii, na terenie Francji i na terenie Belgii. W związku z powyższym Europa cała jest zainteresowana tym, żeby nasza granica powietrzna na wschodniej granicy, czyli tam, gdzie jest łączność nasza z Ukrainą i Białorusią, była szczelna. I dlatego Francuzi przekazali Rumunom swoje systemy SAMP-T, żeby bronić tamtego terytorium. I Niemcy chcieli nam zaproponować swój system Patriot, ponieważ też wiedzieli, że im ta szczelniejsza granica będzie w Polsce, tym oni będą bezpieczniejsi. A myśmy po prostu odmówili. Także taka jest sytuacja. My powinniśmy stworzyć taką barierę, żeby ona działała nawet w czasie pokoju na tym terenie przygranicznym, gdzie rzeczywiście jest zagrożenie wojną i zestrzeliwać te pociski, które nadlatują od strony Białorusi, bo to jest możliwe. Nie mówimy o balonach, bo balony to są zupełnie inna sprawa.
Panie komandorze, a teraz pana chciałem zapytać nie jako analityka, jako eksperta Defense 24, tylko bardziej jako byłego wojskowego. To, co wydarzyło się, co dzieje się w zasadzie na linii cywilne zwierzchnictwo nad armią i wojskowi zarządzający tą armią. To jest jakiś kryzys, z którym nie mieliśmy od wielu lat do czynienia. To jest coś, co może rzutować w ogóle na funkcjonowanie polskiej armii, na nasze bezpieczeństwo. No, w perspektywie lat najbliższych to jakiś zalążek potężnego problemu, który zdaniem pana komandora może mieć miejsce, czy no jakaś różnica zdań nie tak wcale znacząca i kwestia, nie wiem, tygodni, żeby rozmasować gdzieś ten konflikt chyba póki co jednak.
Panie redaktorze, ponieważ pan poprosił mnie o moją uwagę osobistą, czyli odnosząc się do tego, co ja przeżyłem w wojsku, więc powiem tak. Ja zawsze uważam, że mundur jest bardzo ważny i ten mundur trzeba szanować. W związku z powyższym nie trzeba się zgadzać na to, co robią politycy w odniesieniu do munduru, jeżeli to jest złe. Ja powiem przykład, jestem bardzo dobry tego przykładem, dlatego że kiedy minister obrony narodowej wszedł mi na odcisk, to pozwałem go do sądu i z niej wygrałem w sądzie, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i tym się bardzo mocno chwalę, chociaż rzeczywiście karierę w wojsku przez to nie zrobiłem.
A tak który minister mówimy, być, jeżeli panie chodzi... komandorze? Który minister?
Było ich czterech, bo cała sprawa trwała 11 lat, a ja mi odpuściłem i po 9 lat. I po 9 latach wygrałem w sądzie, także taka była sprawa. Ja do tego nie chcę wracać, tylko po prostu mówię, że walka z Ministerstwem Obrony Narodowej ze strony żołnierzy jest trudna, ale jest możliwa. Natomiast bardzo źle się stało, że to wszystko się odbywa w świetle mediów, bo ja w mediach nie informowałem o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o mnie i o ten konflikt z ministrem obrony narodowej. I myślę, że minister obrony narodowej popełnił tutaj taki duży błąd, jaki popełnił minister Macierewicz, a właściwie, bo to właśnie było jego powodem, to była ta sytuacja z Nangapel. Nie wiem, czy pan pamięta, kiedy 6 polskich żołnierzy zostało wyciągniętych rano z domu. Tak, i to był pierwszy przykład tego, w jaki sposób nie szanuje się żołnierzy, ponieważ żołnierze ci mogli pójść do sądu również w mundurach, bo dopóki nie zostali osądzeni i dopóki nie zostali skazani, to są żołnierzami. I tak samo powinno być tutaj. Nie powinno się stawiać zarzutów żołnierzom, i to jeszcze generałom na najwyższych szczeblach wojska, w momencie, kiedy wina nie została jeszcze udowodniona. Pamiętajmy, że raport, który został przedstawiony, jest raportem Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc jednej ze stron konfliktu. I my nie znamy tego, co się działo w wojsku. To był błąd i takich błędów w siłach zbrojnych było kilka. Ja powiedziałem tutaj o Nargankę, ale na przykład przypomnijmy sobie w sposób, w jaki traktowano wojsko, wysyłając do niego pana Misiewicza, przed którym na przykład pochylano sztandary wojskowe. Ja tutaj powiem tak, trzeba bardzo mocno uważać na to, aby munduru polskiego nie zszarpać. I wszelkie takie krytyki ze strony oficerów, i niepopartych wyrokami sądowymi, są niewskazane i złe dla Polski. Dlatego nie chciałbym się wypowiadać na temat konfliktu między MON-em a wojskiem, ponieważ nie wiem, po pierwsze, kto ma rację. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że ja bym tego nie wyciągnął do dziennikarzy. Nie mówiłbym tego w świetle fleszy, bo po prostu to nie sprzyja wyjaśnieniu sytuacji. A rzeczywiście trzeba wiele rzeczy wyjaśnić, dlatego że, tak jak powiedziałem, popełniono dwa duże błędy. Po pierwsze, nie kontynuowano poszukiwań, a po drugie, nie powiadomiono ludzi o tym, że taka rakieta w ogóle leci i nie ostrzeżono, że na przykład trzeba chować dzieci, dlatego że leci nad nami coś, co może przenosić kilkaset kilogramów ładunku wybuchowego. To naprawdę było niebezpieczne. To, że spadło do lasu, no to świadczy o tym, że rzeczywiście Matka Boska nad nami czuwa i mamy dużo szczęścia, dlatego że ten pocisk, który spadł pod Zamościem, pod Bydgoszczą, równie dobrze mógł spaść w samej Bydgoszczy. I proszę mi wierzyć, wtedy straty byłyby o wiele większe.
Ale panie komandorze, a jaki to czas w ogóle, ten pocisk, jak długo leciał?
Panie redaktorze, biorąc pod uwagę, że on przeleciał około, przeleciał około 400 kilometrów, biorąc pod uwagę to miejsce, gdzie my jako analitycy szacujemy, gdzie on wleciał, bo my szacujemy, że biorąc pod uwagę, że ponieważ Ukraińcy musieli to widzieć, to w związku z powyższym odległość to była około 100 kilometrów od pozycji radaru, więc ten pocisk musiał wlecieć do wysokości Brześcia maksymalnie. W związku z powyższym, dolatując do miejscowości Zamość, on przeleciał około 400 kilometrów, czyli leciał nad polskim terytorium około pół godziny. I to jest od razu następny dowód, następny przykład.
A to jest czas, który można ostrzec społeczeństwo, jeżeli nie wiadomo, gdzie on leci tak naprawdę, panie komandorze, to
dokładnie tak.
Byłaby niepotrzebna panika tylko, a nie ostrzeżenie?
Panie redaktorze, ja nie wiem, czy to jest panika, tylko ja uważam, że ludzie mają prawo wiedzieć o tym, że coś im grozi. I to niestety tak jest. Myśmy wiedzieli dokładnie, jakim torem leci ta rakieta i wszystkie służby na trasie tej rakiety powinny zostać powiadomione, że w każdej chwili może coś spaść. My naprawdę przygotujemy się na tego rodzaju scenariusze. Ja nie panikuję tutaj, bo to nie chodzi o to, żebym ja wzywał wszystkich do wojny, jasne, do budowania schronów przy domach. Ale jednak nie może dojść do takiej sytuacji, że rakieta leci na przykład na jakieś miasto, a dzieci bawią się na podwórkach. Naprawdę my musimy być na to przygotowani, bo jesteśmy krajem przygranicznym, przywojennym. Myśmy już stracili dwóch obywateli przez to, że nie powiadomili, zostaliśmy o tym, iż takie wydarzenia i takie ataki na terenie przygranicznym są rakietowe. Te rakiety naprawdę mogą jeszcze przelecieć. Rosjanie używają coraz gorszego sprzętu i co najważniejsze, nie liczą się ze stratami ubocznymi. To jest najważniejszy problem, z jakim my się borykamy. Oni mają w nosie prawo międzynarodowe. Atakowali dron natowski w przestrzeni powietrznej, czyli tak naprawdę uderzyli na statek powietrzny natowski, pomimo że nie są w wojnie z NATO, i tak samo zaatakowali polskie terytorium. Uderzenie rakiety na polskie terytorium nie należy od razu zakładać, że to było przez pomyłkę, ale że to było uderzenie rakietowe. I nikt nawet nie wystosował protestu do Rosji, dlaczego rakieta rosyjska przeleciała na polskie terytorium.
Ale panie komandorze, ale to jest uderzenie na terytorium Polski, na terytorium NATO. Rosyjski atak rakietowy na kraj NATO. No i co? I nic się nie dzieje?
Dokładnie tak. Ja jestem w ogóle zdziwiony, że nie było do tego czasu. W momencie, kiedy my się nawet odszukali tą rakietę, już powinna iść nota do Rosji, co się działo i dlaczego ta rakieta się znalazła na terenie Polski. To jest najważniejsza rzecz. Natomiast my tego nie robimy i po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że Rosjanie łamią prawo. Ja nie mówię o tym, żeby wytaczać wojnę. Ja wcale o tym nie mówię. Ja tylko mówię, że trzeba nagłaśnić tego rodzaju przypadki. Że trzeba mówić prawdę, że to nie pomyłkowo na przykład ten dron nad Morzem Czarnym został strącony przez Rosjan, ale że to był intencjonalny atak na natowski statek powietrzny w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. I to samo trzeba mówić tutaj. To był intencjonalny nalot na Polskę. Nikt nie wie, czy to było przez pomyłkę, czy to było niechcący, ale jednak ta rakieta poleciała. Najważniejsze jest to, że my musimy pamiętać, że mieliśmy ogromne szczęście, że ta rakieta po pierwsze była nieuzbrojona, o czym myśmy nie wiedzieli, a po drugie, że ona rzeczywiście spadła w lesie, bo gdyby spadła na miasto, byłoby o wiele trudniej. I To powinno nas zmuszać do tego, żebyśmy cały czas trzymali za gardło Rosjan i mówili, słuchajcie, co wy robicie? Nie jesteśmy w stanie wojny, dlaczego nas atakujecie? Natomiast takiego pytania, jak dotąd ze strony Polski, takie pytania jak dotąd ze strony Polski nie wyszło.
Ale panie komandorze, to Polska i czy NATO, kto powinien zareagować przede wszystkim?
Panie doktorze, ja myślę, że i Polska i NATO, dlatego że zostało zaatakowane terytorium natowskie i terytorium polskie. Uderzenie powinno być z dwóch stron. I tak samo powinno być, jeżeli chodzi
takie o... Takie zdanie jest prawdziwe. Rosja zaatakowała Polskę? To jest, panie komandorze, czy to nie jest zdanie na wyrost jednak? Bo no nie wiemy, czy ta rakieta...
Panie doktorze, no dobrze, no ale my nie wiemy, dlatego że się nie spytaliśmy. My nie mówimy. Trzeba było się zapytać, czy to jest, bo my po prostu nic kompletnie nie wiemy. My nie wiemy, czy oni to zrobili specjalnie, czy nie. Trzeba się zapytać. Jeżeli Rosjanie powiedzą, że to było nieintencjonalne, przepraszamy, bo to rakieta zeszła przez pomyłkę, jest wojna i takie rzeczy się mogą zdarzać, to mówimy, dobrze, ale następnym razem prosimy uważać na to, bo my jednak możemy z tego powodu ponosić jakieś konsekwencje. Natomiast my tego nie robimy i oni czują się bezkarni. I będą robili takie przypadki, nawet specjalnie wysyłając przeciwko nas statki powietrzne, po to, żeby bawić się tym, w jaki sposób my się potem kłócimy w mediach, mówiąc o tym, kto jest winien lub kto jest niewinien. Tym bardziej, że to ma najmniejsze znaczenie. Tak naprawdę my powinniśmy w tej chwili zastanawiać się nad tym, jak zapobiec tym przypadkom w przyszłości i jak działać w momencie, kiedy taka rakieta przeleci. Między innymi przez alarmowanie takim alertem, jaki był wysłany w momencie, kiedy był ten balon w powietrzu, chociaż z tym alertem to ja uważam, że to była jedna wielka kpina.
To trochę minęło czasu, tak, panie komandorze?
Tak, dokładnie, bo pamiętajmy, że balon przeleciał o godzinie 20.30, z tego co podano w oficjalnym komunikacie. On zginął z ekranu radaru około godziny 20, o godzinie 0.30, a z tego co pamiętam, to ten alert RCB pokazał się około godziny 1 następnego dnia, 13. W związku z powyższym my nie dowiedzieliśmy się, że coś może na nas spaść, ale że coś już na nas spadło. No to kogo to interesuje? Także naprawdę, to nie jest tak. My powinniśmy być informowani, bo wtedy być może ludzie by zwrócili uwagę na to, co leci i informowaliby, słuchajcie, nad nami rzeczywiście coś przeleciało. Taki alert można wysłać w ciągu ułamka sekundy i wtedy ludzie będą po pierwsze uważni, będą patrzyli, co się dzieje, bo przed rakietą się nie uchroni. No jeżeli taka rakieta walnie w dom jednorodzinny, no to z tego domu nic zostanie. Ale jeżeli walnie w podwórku, a ludzie będą schowani w domu, no to wtedy być może uchroni się tych ludzi przed śmiercią. I o tym należy pamiętać. Takie alerty powinny być wysłane i to było dobrze, ale nie 14 godzin po tym, jak balon wleciał na terytorium Polski, bo to nie o to chodzi.
To jeszcze na koniec, panie komandorze, pytanie tylko o te relacje cywilnego zwierzchnictwa nad armią i samej armii. Czy mamy tu jakiś kryzys w polskim wojsku?
Panie doktorze, przede wszystkim myślę, że bardzo dużo jest tutaj niejasności, jeżeli chodzi o rolę Ministerstwa Obrony Narodowej i wojska. Niewątpliwie cywilna kontrola nad armią jest rzeczą dobrą i tego należy się trzymać. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ministrowie obrony narodowej oraz ludzie, którzy pod nich podlegają, cywile, nie znają się na dowodzeniu armii. I oni dowodzeniem armii się nie powinni zajmować, bo się po prostu na tym nie znają. Natomiast cywilna kontrola nad armią jest konieczna, dlatego że wojskowi pozostawieni bez opieki mogą robić takie głupoty, o których nawet panu się nie śniło. Także proszę mi wierzyć, dobry minister obrony narodowej to jest człowiek, który patrzy na ręce wojskowym, ale który nimi nie kieruje, bo on nie jest od tego. I na przykład cały czas utrzymywanie wojsk obrony terytorialnej pod dowództwem ministra obrony narodowej jest dużym błędem. Od dowodzenia wojskami i żołnierzami jest szef sztabu generalnego i to on powinien się tym zajmować. Dlaczego mówię szef sztabu generalnego? Dlatego, że w wojsku panuje zasada jednoosobowego dowodzenia. Zawsze powinien być jeden dowódca. Szczególnie w przypadku marynarki wojennej, ja jestem do tego przyzwyczajony, rzeczywiście dowódca okrętu był Bogiem i on dowodził wszystkimi ludźmi i tak samo powinno się to przenieść na wojska lądowe. Minister obrony narodowej do nadzoru, ale na pewno nie do dowodzenia.
A mówił to komandor Maksymilian Dura, były wojskowy, oczywiście ekspert portalu Defense24, teraz analityk. Bardzo panu komandorowi dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Aha, jeśli mogę coś dodać jeszcze?
Jasne. Proszę bardzo.
Chciałem podziękować wszystkim czytelnikom Super Ekspresu, ponieważ dzisiaj przekazaliśmy 16 dronów Warmate dla armii ukraińskiej. Dronów najnowocześniejszej generacji, czyli dronów wyprodukowanych przez polską firmę. I w czasie akcji, którą myśmy zorganizowali, która była zbiórką pieniędzy, zaangażowali się także słuchacze Super Ekspresu. Z waszych pieniędzy, bo myśmy liczyli, wyście zebrali około 300 tysięcy złotych. Znaczy taki był wzrost w momencie, kiedy wyście się w to zaangażowali, co oznacza, że 3 Warmate są od was, czyli 3 rosyjskie czołgi zniszczone tymi polskimi Warmate'ami. To są czołgi wliczone na poczet Super Ekspresu. Dziękuję wszystkim czytelnikom Super Ekspresu. Udało się. Ukraińcy już to mają. Dzisiaj przekazano to siłom specjalnym Ukrainy.
I ja oczywiście do tych podziękowań i gratulacji się dołączam państwu. Defense24 przede wszystkim gratuluję samej akcji. Komandor Maksymilian Dura, raz jeszcze przypomnę, był gościem Wieczornego Ekspresu. Dziękuję panie komandorze i serdecznie pozdrawiam. A Państwa zapraszam na jutrzejszy ekspres wieczorny. Poprowadzi go Hubert Biskupski. Po godzinie 18:00 oczywiście pojawi się w tym miejscu. Gośćmi ekspresu będą były wicepremier Leszek Balcerowicz, minister finansów, oczywiście jeden z głównych architektów, o ile nie główny, polskiej transformacji, a także generał Leon Komornicki. My widzimy się za tydzień. Jutro Hubert Biskupski. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia.